Serdecznie zapraszam wszystkich naszych słuchaczy na audycję pod tytułem Szukając Słowa Bożego. Bardzo serdecznie witam na naszej antenie księdza doktora Krzysztofa Poreł, który jest sercaninem i który również obecnie pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Ochaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział. Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz. Słuchajcie więc domu Dawidowy. Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Oto słowo Boże. Psalm 24. Przybądź o Panie, Tyś jest królem chwały. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Przybądź, o Panie, Tyś jest królem chwały. Początek listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oto słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie.
Scena opisana przez Ewangelistę Mateusza we fragmencie, który przeczytamy w czwartą niedzielę Adwentu w roku liturgicznym A, stanowi fragment tzw. Ewangelii Dzieciństwa. Ewangelia Dzieciństwa zajmuje dwa pierwsze rozdziały Ewangelii według świętego Mateusza, które wyraźnie wyróżniają się na tle całej Ewangelii. Cztery kolejno następujące sceny przedstawione przez Mateusza w rozdziale pierwszym i drugim zdają się odpowiadać na cztery pytania, cztery podstawowe pytania dotyczące osoby Jezusa, Mesjasza. Pierwsze z nich to pytanie o tożsamość, na które odpowiedź przynosi przez Mateusza genealogia Jezusa, syna Dawida, syna Abrahama. Drugie pytanie dotyczy okoliczności narodzin Mesjasza. W jaki sposób, w jakich okolicznościach Jezus przyszedł na świat? Trzecie pytanie dotyczy miejsca narodzin. Wreszcie czwarte ma związek z Nazaretem jako miejscem, z którym Jezus był utożsamiany, kojarzony. W jaki sposób Jezus narodzony w Betlejem znalazł się w Nazarecie? W konstruowaniu odpowiedzi na powyższe cztery pytania autorowi zdaje się przyświecać cel wyjaśnienia, jak to się stało, że syn cieśni, z cieszącego się, delikatnie mówiąc, nieciekawą sławą Nazaretu, jest rzeczywiście obiecanym Mesjaszem. Jednym z centralnych zagadnień Ewangelii według świętego Mateusza jest wypełnienie starotestamentalnych zapowiedzi proroków. Nic więc dziwnego, że Mateuszowa Ewangelia pełna jest bezpośrednich cytatów, obrazów i aluzji do ksiąg Starego Testamentu. Uczeni wskazują na ponad 50 bezpośrednich cytatów oraz na ponad 260 aluzji i paraleli słownych z tekstami starotestamentalnymi. Cały szereg bezpośrednich cytatów, poprzedzonych formułą „tak się miały spełnić słowa Pisma” lub „tak miało się spełnić słowo proroka”, znajdziemy również w Ewangelii Dzieciństwa. Stanowią one rodzaj komentarza autora Ewangelii do opisywanych wydarzeń. Ukazują nie tylko wypełnienie się w Jezusie zapowiedzi prorockich, ale ukazują również miejsce Jezusa Mesjasza w odwiecznym planie Boga, w planie zbawienia człowieka. Przeczytany fragment Ewangelii Mateusza wyraźnie podejmuje myśl, która zakończyła mateuszowy rodowód Jezusa Chrystusa. W wierszu 16 pierwszego rozdziału ewangelista stwierdza, że Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. W ten sposób stwierdza, że Józef nie jest fizycznym ojcem Jezusa, a jedynie mężem Maryi, z której Jezus się narodził. Jeżeli zaś fizyczne ojcostwo Józefa zostanie zakwestionowane, wtedy problematyczne staje się również pochodzenie Jezusa z królewskiego rodu Dawida. Czy Jezus rzeczywiście może być utożsamiony z domem króla Dawida? Perykopa niedzielnej Ewangelii służyć ma właśnie rozwiązaniu tego problemu. Zanim ewangelista przedstawi nam swoją wersję narodzin Mesjasza, musi odpowiedzieć na pytanie, jak do tego doszło i jaki jest naprawdę związek z królewskim domem rodu Dawida. Mateusz zdaje się mówić do swoich słuchaczy czy też czytelników: wiem, że genealogia Jezusa rodzi pewne wątpliwości, dlatego też chciałbym zdać dokładną relację. Z narodzeniem Jezusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Chcąc swemu słuchaczowi czy też czytelnikowi ukazać niezwykłość narodzin Jezusa Mesjasza, ewangelista Mateusz kreśli przed nami dokładne tło wydarzeń. Jednym z elementów tego tła jest obraz żydowskiego małżeństwa. Józef i Maryja byli zaślubieni, lecz nie mieszkali jeszcze razem. To krótkie zdanie przypomina o jakby dwustopniowym, dwuetapowym procesie zawierania małżeństwa w Izraelu. Pierwszy etap zaślubin można by nazwać rodzajem zaręczyn, choć nasza idea zaręczyn nie do końca odpowiada rzeczywistości starożytnego Izraela. Dziewczyna na tym etapie miała około 12, może 13 lat, a mężczyzna od 18 do 24 lat. Już ten pierwszy etap zaślubin pociągał za sobą bardzo jasno określone skutki prawne. Zaślubieni byli rzeczywiście traktowani jako mąż i żona, choć mieszkali wciąż jeszcze osobno. W wypadku śmierci jednego z małżonków, drugie stawało się wdowcem lub wdową. Również ewentualna niewierność na tym etapie małżeństwa traktowana była jako prawdziwa zdrada małżeńska. Rozejście się małżonków mogło się w takiej sytuacji dokonać jedynie przez oficjalny rozwód. Ewangelia wyraźnie wspomina, że Maryja i Józef byli właśnie na tym pierwszym etapie. Trwał on zazwyczaj około roku. Po nim następował etap drugi, który polegał na przejściu małżonki do domu męża. Opis takiej ceremonii znajdziemy prawdopodobnie w przypowieści o pannach mądrych, roztropnych oraz pannach głupich. Uroczysty pochód ze światłami o zachodzie słońca prowadzi oblubieńca i oblubienicę do domu pana młodego. Od tej pory zamieszkają już razem. Jak mówi Ewangelia, Maryja stała się brzemienną wtedy, kiedy mieszkała oddzielnie, zanim zamieszkała z Józefem. Ewangelista, być może nie chcąc, by słuchacz czy czytelnik miał choć cień wątpliwości co do pochodzenia dziecka Maryi, uchyla rąbka boskiej tajemnicy już na początku, informując, że poczęcie to dokonało się za sprawą Ducha Świętego. Rodzi się jednak pytanie, czy tajemnica ta została również odsłonięta przed Józefem, w chwili, kiedy zdał sobie sprawę, że małżonka jego jest w stanie błogosławionym. Od odpowiedzi na to pytanie zależy jakoś zrozumienie następnego wersetu, w którym czytamy, że Józef, będąc człowiekiem prawym i sprawiedliwym, nie chciał narazić Maryi na zniesławienie i zamierzał oddalić ją potajemnie. Autor biblijny nazywa Józefa człowiekiem sprawiedliwym, choć dla naszej wrażliwości postępowanie Józefa wydaje się nie mieć wiele wspólnego ze sprawiedliwością. Jakie motywy kierowały Józefem, chcącym oddalić swoją małżonkę? Odpowiedź nie jest wcale jednoznaczna. Jeśli Józef w momencie odkrycia, że Maryja jest w stanie błogosławionym, dowiedział się również o roli Ducha Świętego w tym poczęciu, motywem jego postępowania mógł być rodzaj lęku. Anioł, który do niego przyjdzie, powie wyraźnie: nie bój się. Rodzaj lęku przed boską tajemnicą. Mógł być to szacunek wobec tajemnicy Bożego działania, które dokonało się w życiu małżonki Józefa. Pragnienie oddalenia podyktowane byłoby w takim wypadku świętym lękiem, jaki rodzi się w człowieku w momencie konfrontacji z niepojętym działaniem Boga. Sprawiedliwość Józefa, o której wspomina ewangelista, byłaby w takim wypadku pełną szacunku postawą wobec Bożych zamiarów, misterium pełnego czci lęku wobec Bożych planów. Błogosławiony, kto boi się Pana i postępuje Jego drogami. Jeśli jednak Józef nie był od początku świadomy roli Ducha Świętego w poczęciu dziecka Maryi, motywy postępowania Józefa należałoby rozumieć inaczej. Józef, będąc człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy pełnym szacunku i przestrzegającym dokładnie przepisów prawa, winien oddalić swoją małżonkę ze względu na świętość instytucji małżeństwa. Jeśli nie wiedział o działaniu Ducha Świętego w Maryi, mógł podejrzewać, że stan, w jakim znalazła się Maryja, jest wynikiem niewierności małżonki w stosunku do swojego męża lub też wynikiem przemocy, w której Maryja stałaby się ofiarą gwałtu. W obu przypadkach świętość małżeństwa była jakoś naruszona, a o ewentualnej winie małżonki winno zadecydować specjalne dochodzenie. Ale Józef nie podejmuje żadnych kroków, aby dochodzić swoich praw. Nie chcąc narażać Maryi na ewentualne zniesławienie, zamierza zakończyć ich związek potajemnie, choć można przypuszczać, że w niewielkim Nazarecie trudno byłoby ukryć prawdziwe przyczyny rozejścia się Maryi i Józefa. Zamiar Józefa w tym wypadku wskazywałby na sprawiedliwość człowieka poruszonego jakimś współczuciem w stosunku do Maryi. Nie zamierza on dochodzić swoich praw, również tych majątkowych, nie naraża Maryi na ewentualny proces, nie wystawia jej na niebezpieczeństwo surowego wyroku, wyroku śmierci, w przypadku gdyby proces potwierdził jej niewierność. Interwencja anioła, o której informuje kolejny werset, informacja przez niego przekazana, zdają się sugerować, że bardziej prawdopodobną jest wersja, w której Józef nie od początku wiedział o poczęciu z Ducha Świętego. I znowu rodzi się pytanie o to, czego tekst wyraźnie nie mówi. Czy Maryja nie powiedziała Józefowi o swojej tajemnicy? A jeśli nie powiedziała, to dlaczego? Bała się jego reakcji? Bała się, że nie zrozumie, bo przecież niecodziennie zdarza się sytuacja, w której Duch Boży na tyle bezpośrednio angażuje się w poczęcie dziecka, że dokonuje się ono bez udziału męża. A może w tym milczeniu Maryi jest również zaufanie do Józefa, świadectwo jego niezwykłej dobroci, dojrzałości i odpowiedzialności. Maryja nie biegnie pośpiesznie do niego, nie tłumaczy się, nie usprawiedliwia, nie ubezpiecza. Pozwala, by nadszedł czas, pozwala, by Józef dorósł, dojrzał w tym swoim czasie oczekiwania na pełne zrozumienie tajemnicy. Daje Józefowi czas, rodzaj adwentu. Źródła żydowskie z końca I i II wieku, chcąc zdyskredytować i ośmieszyć chrześcijan, wspominają, że Józef rzeczywiście odesłał Maryję, swoją małżonkę, która według ich relacji była niewierna. Domniemanym ojcem dziecka miał być rzymski żołnierz o imieniu Pantera. Tekst Ewangelii wspomina jednak o interwencji anioła, który we śnie przychodzi do Józefa. Ten sposób porozumiewania się Boga z ludźmi znany jest nie tylko na kartach Ewangelii Mateusza. Odnajdujemy go również na kartach Starego Testamentu. Jak powie Księga Hioba, Bóg raz się odzywa i drugi tylko się na to nie zważa. We śnie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na człowieka i w czasie drzemki na łóżku. Otwiera on ludziom oczy, przerażenie budzi w ich sercu. Przypadek Józefa zdaje się przeczyć temu, co mówią słowa mędrca. Józef nie wpada w przerażenie w konfrontacji z Bożym poleceniem przekazanym we śnie i zważa bardzo mocno na to, co mówi Bóg, który się z nim komunikuje. Ewangelia kreśli w ten sposób przed nami obraz człowieka o jakiejś niezwykłej wrażliwości na Boga przechodzącego przez życie Józefa. Przypomina to nawet delikatność i wrażliwość, którą autor Świętej Księgi przypisywał oblubienicy z Pieśni nad Pieśniami. Ja śpię, lecz serce moje czuwa. Serce Józefa czuwa nawet wśród snu. W jego przypadku sen staje się uprzywilejowanym sposobem, jaki Bóg wybiera, by oznajmić Józefowi swoje plany i polecenia. Być może w ten sposób ewangelista Mateusz czyni również bardzo subtelną aluzję do postaci Józefa egipskiego, syna Jakuba, który na kartach Księgi Rodzaju zasłynął ze zdolności wyjaśniania snów. Józefie, nie bój się wziąć do siebie Maryi, swej małżonki, bowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Kolejny raz słuchacze Ewangelii zostają poinformowani o roli Ducha Świętego w poczęciu Jezusa. Informacja ta, informacja o poczęciu Jezusa z Ducha Świętego, wydaje się stanowić centrum perykopy ewangelicznej. Autor Ewangelii konsekwentnie informuje na temat tego, jak, w jaki sposób dokonało się przyjście Mesjasza na świat. Wzmianka o Duchu Świętym, rozumianym tutaj prawdopodobnie jako Boża moc, jako stwórcza potęga Boga, przywodzi na myśl opis stworzenia zawarty w Księdze Rodzaju. Duch Boży, który unosi się nad wodami ogromnej otchłani, bezkształtnego chaosu, staje się znakiem stwórczej potęgi tego, który powołuje świat do istnienia, który porządkuje bezkształtny chaos, nadając mu formę i kształt, wyznaczając granice, nadając imię określa powołanie poszczególnych rzeczy. Teraz stwórcza obecność Bożego Ducha ujawnia się w tajemnicy dziewiczego poczęcia, poczęcia, które przekracza logikę stworzenia. Poczęcie Jezusa jest w pewnym sensie powołaniem na nowo świata do istnienia, początkiem nowego świata. Również i tu nakreślone zostają jasne granice, nadane jest imię i określone jest powołanie. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Maryja porodzi Syna, któremu Józef nada imię. Warto zwrócić uwagę na to, że jest to jeden z elementów, jakim różnią się opisy wydarzeń w Ewangeliach Łukasza i Mateusza. W przypadku Łukasza anioł, który zwiastuje Maryi dobrą nowinę o tym, że będzie matką Mesjasza, mówi, że to ona nada dziecku imię. Mateusz rolę tę powierza Józefowi, do którego anioł zwraca się słowami: Józefie, synu Dawida. Choć matka mogła uczestniczyć w decyzji o nadaniu dziecku imienia, jak dowiadujemy się o tym z historii narodzin Jana Chrzciciela, to jednak ta sama historia uczy nas, że decydującą rolę w tym względzie pełnił ojciec. Obok gestu przyjęcia na kolana nowonarodzonego potomka, nadanie imienia było znakiem przyjęcia, uznania dziecka za własne. Nadając imię, Józef przyjmuje dziecko jako swoje własne. Stając się przybranym dzieckiem Józefa, syna Dawida, również Jezus będzie mógł być nazwany synem Dawida, pełnoprawnym potomkiem królewskiego rodu Dawida. Nadanie imienia dokonywało się zazwyczaj w 8 dniu po narodzinach i wiązało się z momentem obrzezania dziecka. Imię w Biblii, w mentalności ludów starożytnego Bliskiego Wschodu, nigdy nie oznaczało pustej nazwy. Zawsze było elementem tożsamości tego, który dane imię nosił. Określało życiowe powołanie, cel istnienia, jakąś najgłębszą prawdę o człowieku. Imię Jezus, którym tekst grecki określa poczętego z Ducha Świętego Syna Maryi, jest formą hebrajskiego imienia Jehoszua. Imię to oznacza dokładnie: Pan jest zbawieniem. Choć anioł przekazuje Józefowi misję nadania imienia dziecku, które się narodzi, nie ma wątpliwości, że tym, który nadaje imię, określając powołanie, jest sam Bóg. Bóg, który interweniuje potężnie w historię ludzkości. Pozwala to wniknąć w tajemnicę misji Jezusa. Choć imię Jehoszua było jednym z najbardziej popularnych imion żydowskich w czasach Jezusa, to jednak Ewangelia według świętego Mateusza od samego początku zaznacza, że w tym przypadku chodzi o kogoś absolutnie wyjątkowego. Już pierwsze zdanie Mateuszowego dzieła mówi, że jest to księga rodzaju, rodowód Jezusa Chrystusa, czyli Jezusa, który jest Mesjaszem. Oczekiwany przez pokolenia Żydów Mesjasz miał przyjść, aby wybawić Boży lud. Jego interwencję porównywano do tej, której Bóg dokonał za pośrednictwem Mojżesza, uwalniając swój lud z niewoli egipskiej. Autor Ewangelii wyraźnie wskazuje, że misja nadchodzącego Mesjasza ma charakter raczej duchowy niż polityczny czy militarny. Dziecię zostaje nazwane imieniem Jehoszua, Pan jest zbawieniem, ponieważ ono wybawi swój lud od jego grzechów. Subtelna gra pomiędzy znaczeniem imienia a jego wyjaśnieniem przez ewangelistę wskazuje wyraźnie na to, że sam Bóg zaangażowany jest w dzieło, którego Mesjasz ma dokonać. Ostatecznie to Bóg jest tym, który przez Jezusa Chrystusa przynosi zbawienie, wyzwolenie z niewoli grzechu. Wyzwolenie to ma objąć Jego lud. On wybawi swój lud, mówi Mateusz. W pierwszym rzędzie chodzi najprawdopodobniej o lud, z którego Mesjasz się wywodzi. Ale wzmianka o tym, że Mesjasz jest synem Abrahama, a także postacie czterech kobiet w genealogii Jezusa Chrystusa wyraźnie zapowiadają, że zbawienie to będzie miało zasięg znacznie szerszy. Ostatecznym potwierdzeniem tego faktu jest zakończenie Ewangelii Mateusza, gdzie pisze on: wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. To jest perspektywa zbawienia przyniesionego przez Jezusa Chrystusa. A stało się to wszystko, pisze dalej Mateusz, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Jest to pierwsza z pięciu formuł użytych w Mateuszowej Ewangelii Dzieciństwa, których autor Ewangelii używa, by powiedzieć o wypełnieniu się proroctw starotestamentalnych w osobie Jezusa Chrystusa. Bezpośrednio po niej następuje niemal dosłowny cytat z greckiej wersji księgi proroka Izajasza, mówiący o dziewicy, która pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Tym, co odróżnia pierwszą formułę wprowadzającą od pozostałych, są dwa niepozorne na pozór dodatki. Autor wyraźnie wspomina, że chodzi o słowo Pańskie powiedziane przez proroka, dając w ten sposób dowód wiary pierwszej wspólnoty Kościoła w to, że sam Bóg przemawia przez proroków. To On z całym swoim autorytetem stoi za osobą i słowami proroków. Drugim dodatkiem jest słowo wszystko. Stało się to wszystko. Autor sugeruje w ten sposób, że to całe wydarzenie narodzin Syna Maryi jest wypełnieniem proroctwa Izajasza, a nie tylko moment nadania imienia. Mateusz raz jeszcze odwołuje się do idei tak bardzo żywej w jego Ewangelii, do tego, że Jezus przychodzi, aby wypełnić Bożą zapowiedź zbawienia człowieka. Fragment proroctwa Izajasza, który zacytuje Mateusz, słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Prorok Izajasz kolejny raz posłany jest do króla Achaza. Rzecz dzieje się w latach 38 wieku przed Chrystusem, kiedy do Jerozolimy zbliżają się połączone wojska króla Damaszku, Rezina, oraz króla izraelskiego Pechacha, syna Remaliasza. W obliczu tego zagrożenia Izajasz nawołuje Achaza do tego, by w Bogu położył swą ufność. Tymczasem król szuka raczej pomocy w potędze militarnej Asyrii. Na propozycję proroka, by prosił Pana o znak opieki, Achaz odpowiada: nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana mego na próbę. Achaz podjął już decyzję i nie zamierza jej zmieniać. Przytoczony w odpowiedzi prorokowi argument, iż nie chce on wystawiać Boga na próbę, jest zwyczajną wymówką, rodzajem dymnej zasłony. Decyzja o wysłaniu po pomoc do Asyrii nieodwracalnie już zapadła. Wobec takiej odpowiedzi Izajasz wygłasza tajemnicze słowa o kobiecie, która pocznie i porodzi niezwykłego syna. Nie tylko fragment, który słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, ale kolejnych kilka rozdziałów poświęconych będzie owemu tajemniczowi potomkowi niewiasty. Stąd też ten fragment Księgi Izajasza nazywany jest niekiedy Księgą Emanuela. Słowa proroka Izajasza o tajemniczej matce Emanuela nie są do końca jasne. Kogo miał na myśli prorok? Egzegeci udzielają bardzo różnych odpowiedzi. Być może chodzi o żonę króla Achaza, która porodzi królewskiego syna, prawdopodobnie przyszłego króla Ezechiasza, podczas którego panowania dwa zagrażające teraz Jerozolimie królestwa upadną. Inni wskazują, już biorąc pod uwagę symboliczne imiona dzieci Izajasza, chodzić może o żonę proroka. Zagadkowe jest również słowo, jakiego używa pismo na określenie matki Emanuela. O ile tekst hebrajski używa tu rzadkiego słowa Alma, które oznacza tyle, co młoda kobieta, dziewczyna, o tyle w tłumaczeniu greckim autor posłużył się znacznie bardziej jednoznacznym słowem partenos, to znaczy panna, dziewica. Mateusz, cytując proroctwo Izajasza o Emanuelu, używa właśnie słowa partenos, widząc, jak pismo w sposób niezwykły wypełnia się w narodzinach Jezusa z Maryi, która choć poślubiona, nie znała jeszcze męża. Niewielka różnica, jaka pojawia się między tekstem Izajasza a tym przytoczonym przez Mateusza, odnosi się do czynności nadawania imienia. W księdze Izajasza to kobieta nadaje imię. W Ewangelii Mateusza wspomniane jest, że nadadzą mu imię. Być może w ten sposób Mateusz chciał włączyć Józefa w proces nadawania Jezusowi imienia i w konsekwencji ukazać go jeszcze raz jako przyjmującego, adoptującego Jezusa. Być może jednak imię Emanuel zostanie nadane przez tych, którzy doświadczą zbawienia przyniesionego przez Jezusa Chrystusa. Imię to jednocześnie wyraża najgłębszą treść idei zbawienia. Polega ona na stałej, zbawczej obecności Boga wśród swego ludu. Emanuel, Bóg jest z nami. Idea ta znowu wypełnia się w wydarzeniu Jezusa Chrystusa, a jej ukoronowaniem ponownie jest zakończenie Mateuszowej Ewangelii, gdzie Jezus zapowiada: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Perykopę ewangeliczną kończą słowa mówiące, że Józef postąpił dokładnie tak, jak mu nakazał anioł. Wziął swoją małżonkę do siebie. Można w tym widzieć jakieś nawiązanie do sceny opisanej przez proroka Izajasza. O ile jednak w przypadku Achaza królowi zabrakło odwagi, by usłyszeć głos Boga przekazany przez męża Bożego, o tyle w przypadku Józefa staje się inaczej. Choć Ewangelia mówi, że podjął już decyzję i zamierzał oddalić Maryję potajemnie, to jednak na polecenie anioła gotów jest zmienić swoje postanowienie. Posłuszny Bożemu głosowi bierze Maryję do siebie. Wydaje się, że słowa te, choć może niepozorne, rzucają cenne światło na osobę tego, którego Bóg wybrał na opiekuna swego syna. O ile w Ewangelii według świętego Łukasza Bóg zawiesza swoją decyzję na wątłych dłoniach kilkunastoletniej dziewczyny z Nazaretu, to od jej zgody Pan Wszechświata uzależnił realizację planu zbawienia, o tyle w Ewangelii Mateusza również Józef ma swoje miejsce, swoją rolę w podejmowaniu decyzji. Od jego tak, o którym nie mówią wprost Ewangelie, od jego tak niełatwego przecież uzależnia Bóg realizację swego planu. O dylematach Józefa, o jego niepewności pisał kiedyś w swoim wierszu Roman Brandstetter. Wszystko jest zagadkowe i niezrozumiałe, począwszy od owocujących drzew, a skończywszy na dojrzewającym owocu żywota twojej małżonki, drżący Józefie, znawco drzewa. Pragniesz uczynić to, co dogadza twojej wyobraźni, która jest jak rozpalone wnętrze pieca. Stoisz bezradny w środku nocy, jak w źrenicy zbliżającej się burzy, i nic nie wiesz, co się dzieje za krawędzią twojego ciała. Patrzysz na synagogi wzlatujące z krzykiem do nieba i modlisz się: jestem głodny twoich owoców, tajemnico, która się zaczynasz w niezrozumiałych ogrodach. Wysłuchaj modlitwy mojego głodu i nie ukrywaj przede mną swojej twarzy. Pokaż mi przynajmniej jej symbol w drzewie, w kiści winogron lub w motylu unoszącym się nad kwiatami. Moje dni mijają jak dym. Jestem westchnieniem uschniętej trawy, jestem pelikanem na pustyni i samotną sową. Jem popiół i piję łzy, taki jest mój pokarm, tajemnico, wpadająca szeroką i znużoną deltą do oceanu mojej niewiedzy. ucisz swe serce, Józefie, nie bój się. Wróć do domu, ułóż się do snu i cierpliwie czekaj na przyjście anioła, który powie ci prawdę o owocach. Ale pamiętaj, chociaż ją zrozumiesz, nie zaznasz spokoju, jak każdy człowiek, który jest sąsiadem Boga. Przyjęcie Maryi przez Józefa do siebie staje się momentem kluczowym w historii zbawienia. Być może jest to cenna wskazówka dla nas, stojących dziś niemal u progu Betlejem w przededniu pamiątki narodzin Jezusa. Dlaczego nie Jerozolima błyszcząca światłem i reklamą? Dlaczego nie sentymentalny i romantyczny, bardzo rodzinny Nazaret? Klucz do odpowiedzi zdaje się spoczywać w dłoniach Józefa. Dopiero wtedy, gdy przyjął Maryję do siebie. Dopiero wtedy, kiedy z Maryją, która niesie dziecko pod sercem, udają się do Betlejem, do siebie, do swojego miasta. Dopiero wtedy rodzi się Jezus. Dopiero wtedy, gdy wrócimy do siebie, z naszych zabieganych miast i ulic. Dopiero gdy u siebie staniemy w prawdzie o nas samych, o naszej wierze, naszej rodzinie. Dopiero wtedy narodzi się Emmanuel.
Zapraszamy Państwa do udziału w naszym programie Szukając Słowa Bożego. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów kierunkowy 4856, a następnie 655 23 33 oraz 655 23 66. Przypomnę, że naszym egzegetą jest ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam.
Jak ma pan na imię?
Zbigniew Zbielska. Chciałbym tak może troszkę bardziej się przyjrzeć tej sytuacji, jak ja oceniam, jaka spotkała Maryję właśnie po zwiastowaniu. No, nie ma nic mowy o rodzicach Maryi w tamtym momencie, więc najprawdopodobniej nie żyją. Najprawdopodobniej ona jest żoną, w naszym zrozumieniu narzeczoną Józefa, ale mieszkają osobno. I ona mieszka w domku u rodziców, a on u siebie. No i przychodzi pewnie od czasu do czasu. I w takim momencie, jak on przychodzi, Maryja oznajmia mu i nie mówi mu wcale o tym, że jest już Matko Boga, tylko mówi mu to, co powiedział anioł o Elżbiecie. Elżbieta jest w stanie błogosławionym. I teraz prosi, bo musi jego poprosić właśnie o to, żeby pozwolił jej się tam do Elżbiety udać. No on zgadza się i ona nie może sama jechać, więc odwozi ją do Jerozolimy, ale nie dalej, dlatego że gdyby jechał z nią aż do Elżbiety, to by usłyszał to, co Elżbieta mówi do Maryi, więc on dalej nie pojechał na tych osiołkach. Tylko Maria udała się sama dalej. Znaczy nie sama. Musiał jakoś tam jednak postarać się o jakieś ochrony, bo też nie mogła...
Możemy wiedzieć, panie Zbigniewie, do czego pan zmierza w tej wypowiedzi?
Już. I teraz właśnie o ten moment, ale to za chwilę to wyjdzie. I teraz, jak długo ona może tam być? Do porodu. Ale oczywiście Elżbieta jest w takim stanie, starsza kobieta po porodzie, to jeszcze nie jest taka sprawna na tyle, żeby się opiekować dzieckiem, więc zostaje faktycznie do 40 dnia, czyli do ofiarowania Jana Chrzciciela w świątyni. I teraz zawiadomiony znowu, bo jakby inaczej to mogło być, zawiadomiony Józef przyjeżdża do Jerozolimy, też oczywiście nie inaczej, tylko na osiołku, i tu widzi, że ona jest w stanie błogosławiony, bo to już jest 30 plus 3 miesiące plus 40 dni, to jest 4 miesiące i 10 dni. Więc to już stan jest widoczny i widzi. Jest w stanie błogosławionym. Oczywiście na razie nic nie mówi, odwozi ją do jej domu. I teraz te 3 dni bije się z myślami. Te 3 dni, dopóki nie dostaje tej informacji od anioła, jaka jest sytuacja, skąd się to dziecko wzięło. I teraz ja właśnie o to chodzi, że bo ksiądz mówił o tym, jak to mogłoby być z Józefem. Że czy on widział, czy nie wiedział. No to jest w zasadzie te moje takie rozważania, to są również na bazie Ewangelii, bo to wszystko jest w Ewangelii, nie? Tylko oczywiście ta reszta to wynikałoby, że musiałoby tak być z praktyki. Dodam jeszcze, bo to wynikało...
Panie Zbigniewie, ja bym bardzo prosił już kończyć, ponieważ dobrze, inni też bardzo chcą się dodzwonić.
I teraz właśnie, że on był sprawiedliwy, bo wiedział, że jest w stanie błogosławionym, a nie wiedział skąd. Nie wiedział skąd. Maria mu tego nie powiedziała. Nie wiedział skąd. I teraz jego sytuacja naprawdę i to jest 3 dni Józefa, cierpienia Józefa, które są odpowiednikiem 3 dni i Maryi również, bo ona przecież nie, to nie jest tak, że jej to było obojętne, że on cierpi.
Panie Zbigniewie, ja myślę, że trzeba już dać się wypowiedzieć tutaj księdzu doktorowi, ponieważ ja tutaj mam też bardzo dużo pytań odnośnie tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Z pozawiązanym Bogiem, ksiądz doktor.
Bardzo serdecznie dziękuję za głos. Przyznam, że zaskoczony jestem tych ilością szczegółów i dokładnością wyliczeń, zwłaszcza w kontekście takiej dyskrecji świętego tekstu na temat dokładnej chronologii wydarzeń. Owszem, możemy tłumaczyć pewne, próbujemy tłumaczyć pewne rzeczy zwyczajami żydowskimi, choć są to pewnego rodzaju dywagacje. Owszem, myślę, że warto zagłębiać się w święty tekst i szukać tego, o czym czasem tekst nie mówi. Warto wsłuchiwać się w poszczególne postacie, pytać o to, co mają nam do powiedzenia, nie tylko przez swoje słowa, ale przez swoje milczenie. Jest to rodzaj lektury tekstu, który przechodzi w pewną medytację, w pewną modlitwę i myślę, że jest to jakaś ciekawa bardzo zachęta. Ten tekst zaczyna wtedy rzeczywiście dla nas żyć, przemawiać. A jednocześnie musimy pamiętać, że ewangeliści zapisali dokładnie tyle, ile zapisali. Tyle uznali za konieczne, by przekazać nam prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie.
No bo tak osobiście miałem wątpliwości, skąd się wzięły na przykład te 3 dni. No nie jest to napisane w Ewangeliach.
Możemy przypuszczać, że tyle, około 3 dni mogła zająć droga z Nazaretu do Ain Karem w okolicach Jerozolimy, choć byłby to dosyć intensywny marsz, ale około trzech, czterech, może pięciu dni. Tyle mogłaby zająć.
No i jeszcze kwestia no, tego, kto komu co powiedział, bo tutaj pan Zbigniew tak się wyraził, ale też nie wiemy tego, kto komu to powie, czy Józef jakoś to zobaczył, czy
oczywiście,
Maria przyszła i powiedziała.
Ewangelia milczy na ten temat. Ja w swojej propozycji takiej troszkę medytacyjnej próbuję w jakiś sposób pomyśleć o tym, co ich łączyło i czy ten rodzaj zaufania sugeruje nam pewien dialog między nimi, czy też nie. Natomiast ostatecznie pozostanie to pewną tajemnicą i chyba to też trzeba zaakceptować w czytaniu świętego tekstu.
Dziękuję. Kolejna osoba, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Cieszyna. Tak, no więc co poprzednik mówił, to jednak nie było w zwyczaju, słyszałem od księży, że nie było w zwyczaju, aby kobieta, która nie rodziła, była przy porodzie. Także 3 miesiące to właśnie tam było, w 5. miesiącu była Elżbieta, dostała do narodzenia i przed narodzeniem, w momencie, kiedy miało być narodzenie, to już poszła, wracała. No i możliwe, że jeszcze są takie ikonografie, że Józef właśnie wita się z mężem Elżbiety. Także możliwe, że odprowadził i potem oczywiście wrócił, a potem znów po nią po tych 3 miesiącach wrócił. A zapytać chciałem o to, że Józef zamierzał ją oddalić, bo gdyby się zamierzał oddalić, no to właśnie poszedł, zostawił. A co to znaczy, że ją? To znaczy, jak to mogło być, że on ją oddala, czyli co daje list rozwodowy i jak to należy rozumieć. Dziękuję, z Bogiem, z Marią.
Dziękujemy, pozdrawiam serdecznie. Ksiądz dr Krzysztof Napora.
Rzeczywiście, ja również słyszałem ten przepis, który sugerował, że kobieta, która nie rodziła, nie mogła uczestniczyć, być świadkiem, pomagać przy porodzie. Stąd ten czas Maryi, pobytu jej w Weinkarem u krewnej Elżbiety, byłby nieco krótszy niż tak jak słyszeliśmy w interpretacji pana Zbigniewa. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób Józef się dowiedział, tak jak powiedziałem, nie jest to o tym wprost napisane w Ewangeliach i tych interpretacji, możliwości jest bardzo dużo. Ja pamiętam z jakąś taką wielką uwagą czytałem książkę Romana Brandstettera Jezus Nazaretu, gdzie ta misja powiedzenia Józefowi o tajemnicy dotyczącej Maryi spada na Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela. Przepiękny tekst, który próbuje tę skomplikowaną również prawnie sytuację młodego żydowskiego małżeństwa jakoś naświetlić. Jeśli chodzi o to oddalenie Maryi, to na pewno jest to jakiś rodzaj procedury rozwodowej. Według niektórych komentarzy Józef miał prawo do przeprowadzenia całego procesu, całego dochodzenia, w którym należałoby orzec o winie Maryi i wtedy oficjalnie zostałaby ona, uznane by zostało to małżeństwo za nieważne, ale ją również mogła spotkać kara za ewentualną niewierność Józefowi, za to, że ona złamała to przymierze małżeńskie. To dyskretne oddalenie Maryi sugeruje, nie wiem, choćby załatwienie sprawy w bardzo małym gronie przy osobie jednego, dwóch świadków, być może wzięcie w jakiś sposób tego ciężaru decyzji czy winy na siebie. Uczeni żydowcy bardzo różnili się między sobą w interpretacji tego, za co kobieta może otrzymać list rozwodowy. Niektórzy twierdzili, że powód może być absolutnie błahy, inni stwierdzali, że musi być bardzo poważny. Stąd znowu nie wiemy dokładnie, w jaki sposób ta praktyka obowiązywała w Nazarecie w pierwszym wieku. Możemy się tylko w jakiś sposób domyślać, że Józef chciał uniknąć tego oficjalnego, skomplikowanego, a przede wszystkim dla Maryi bardzo niebezpiecznego procesu, który rzeczywiście mógł ją narazić już nie tylko na złą sławę pośród mieszkańców Nazaretu, ale w skrajnym przypadku również na karę, jakie prawo przewidywało za cudzołóstwo. Choć wydaje się znowu, że w pierwszym wieku, za czasów panowania Rzymian w Palestynie, te kary nie były raczej wykonywane.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie księdza doktora Anna z Lulina. Bardzo dziękuję za przywołanie Normana Brandstettera, ponieważ ja jestem zafascynowana tym sposobem tłumaczenia w ogóle tekstów Ewangelii przez tego autora, bo chyba tylko Izraelita, który przyjął Chrystusa, może w tak znakomity sposób wyjaśniać to, czego my nie rozumiemy. Właśnie z Ewangelii. Także należałoby właściwie moim skromnym zdaniem odsyłać tych, którzy dociekają jakoś tak w taki sposób, może nawet czasami zbyt dociekliwie rozpatrują, dlaczego tak, dlaczego ktoś coś powiedział. Ale znając Brandstettera, tak mi się wydaje, łatwiej zrozumieć to, co w Jezusie z Nazaretu chciał powiedzieć nam i powiedział Benedykt XVI. Dla mnie to jest fenomenalny autor przekazu zwyczajów izraelskich. Dlatego jeszcze raz dziękuję za przywołanie właśnie Brandstettera. Z Panem Bogiem dziękuję.
Z Panem Bogiem. Panem Bogiem.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i cieszę się, że w tej mojej intuicji czytania świętego tekstu czasem przy pomocy właśnie Normana Brandstettera nie jestem sam, że ja również dla siebie kiedyś odkryłem tego autora jako człowieka o genialnym wyczuciu mentalności, o genialnym wyczuciu świętego tekstu, jego tajemnicy Boga, gdzie nie wszystko musi być zmierzone, zważone, dopowiedziane do końca. Czasem ma się aż obawę, że być może autor ucieka w pewną ogólność, a jednak tam jest tyle właśnie tajemnicy, pewnego misterium, szacunku dla tego, że wydaje mi się, że naprawdę jest godnym polecenia i przyznam, że prowadząc zajęcia z przedmiotu takiego jak Biblia, istota i rola w kulturze, bardzo często odwołuję się do Normana Brandstettera, do jego książki Jezus z Nazaretu, do jego książki Krąg Biblijny, która daje genialne wprowadzenie do lektury świętego tekstu, która uczy czytać ten święty tekst na wielu poziomach, która daje próbkę różnych dróg podejścia do świętego tekstu, z których żadna nie rości sobie pretensji do tego, żeby być jedyną i nie odsyła pozostałych sposobów czytania do lamusa. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Krystyna z Olkusza. Ja mam dwa pytania, które wbrew pozorom bardzo się z sobą wiążą. Po pierwsze, to Jezus głosił Ewangelię tylko o Bożym Królestwie, żadnej innej, ani o sobie, ani Mateusza, dzieciństwa, czy jakiekolwiek inne, tylko zaczął ją głosić po chrzcie Janowym, kiedy Duch Święty na niego zstąpił i jego mocą realizował to królestwo. I kazał to kontynuować. Także warto się zapoznać z tym, co to jest to Królestwo Boże i jak na czym ta Ewangelia polega. Druga sprawa to jest właśnie zmiana chrztu, formy chrztu. Dawniej ludzie chrzcili się, po prostu wchodzili do wody, wyznawali grzechy, a Jezus dodał do tego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli przywołuje tego Ducha Świętego, żeby ludzie mocą Jego, tak jak On mocą Ducha Świętego budował Boże Królestwo, to u Mateusza 12:28 szczególnie jest wyszczególnione takie, to żeby chrześcijanie nadal to Królestwo właśnie mocą Ducha Świętego budowali, czyli wyrzucali złe duchy w czeluść, uzdrawiali chorych. My tego nie robimy. Bajki jakieś opowiadamy, co kto czuł wtedy, co Matka Boża czuła, co Jezus, Józef, a co trzeba robić, to nie ma. To tyle, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Oczywiście staram się na bieżąco zapoznawać z tą ideą Królestwa, którą Jezus przekazuje. I wydaje mi się, że Królestwo nadchodzi wraz z nadejściem Jezusa. Radość, jakiej doświadcza Jan Chrzciciel w łonie swojej matki Elżbiety, jest radością z nadejścia Królestwa. Królestwo jest tam, gdzie jest Jezus. I znowu trudno jest jak gdyby precyzyjnie określić granicę, czy ono zaczyna się w momencie poczęcia, narodzenia, czy też dopiero kiedy Jezus po raz pierwszy publicznie przemawia, czy też kiedy przyjmuje chrzest od Jana. Wydaje mi się, że ten sposób myślenia biblijnego ukazuje całą osobę Jezusa Chrystusa jako nadejście rzeczywistości Królestwa. Królestwo przychodzi wraz z przyjściem Jezusa, z tym momentem, kiedy Słowo Boże staje się, kiedy odwieczne Słowo staje się ciałem, kiedy zamieszkało pośród nas.
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Andrzej z Olsztyna. Chciałem dzisiaj poruszyć te takie tematy, bo w każdym czytaniu są bardzo ważne rzeczy, ale powiedzmy, no jednym z najważniejszych to jest, kiedy przychodzi Pan Jezus. Kiedy On się rodzi, w jakich czasach. No i w jakim miejscu, w jakiej rodzinie przychodzi na świat. No czasy były bardzo niedobre, bardzo złe. Rządzili się, panoszyli tacy ludzie, co się ich Rzymianami nazywało. W Piśmie Świętym takich ludzi nazywa się bestią, takie królestwo, co panoszy się i pożera w sposób rabunkowy innych. No i Pan Jezus wtedy rodzi się w takiej, no mógłby się gdzieś w jakimś pałacu urodzić, w jakiejś ważnej rodzinie, w jakimś rodzie kapłańskim albo gdzieś tam, no nie, wybiera sobie jakąś taką ubogą dziewczynkę, ubogiego robotnika, ślusarza, stolarza Józefa i rodzi się w bardzo ubogim miejscu, w takiej stodole, w stajni, nie wiem, mówią, że to jeszcze żłób może był, może obora, w każdym razie były tam zwierzęta, na pewno niezbyt ciekawie pachniało, przychodzi Bóg świata w takie miejsce, gdzie jest ubogo, przychodzi w ogóle do ubogich i między ubogimi przebywa, tłumaczy im, jak się żyje, że ich życie jest nieszczęśliwe, ale w związku z tym, że ci źli, bardzo inteligentni ludzie, którzy rządzą światem, tak wszystko dla siebie zabrali, dla was życia już nie ma, to ja was szybko do nieba wezmę, wy jesteście uboga, bardzo mile widziani, wy jesteście tymi ludźmi, dla których ja tu przychodzę i wam mówię, tak? No i w tym czytaniu Izajasza było, że będzie jadł śmietanę i miód, spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. Tutaj Pan Jezus zwraca w tym fragmencie uwagę u Izajasza, że my rodzimy się i powinniśmy właśnie uczyć się, bo religia chrześcijańska to jest religia ducha. My nie składamy ofiar jakichś materialnych, cielesnych, tak jak to kiedyś było. I my się nie modlimy, powiedzmy, do jakiegoś obrazu, do jakiegoś, jakiejś rzeźby, jakiegoś kikuta, czy tak jak niektórzy do Stalina się modlili, czy tam do Hitlera, ale my się modlimy do Boga, który jest w niebie, a obrazy tylko coś tam obrazują. No i dlatego ludzie powinni uczyć się chrześcijaństwa, religii, i nie odbębniać, powiedzmy, te swoje msze święte, tylko że duchowo się przychodzi i się uczy od Pana Jezusa tego, jak się, co to jest zło, czyli trzeba poznać złe rzeczy, żeby poznać dobro. I tu właśnie w psalmie jest o tym, kto może wstąpić na górę Pana, tak? Kto pójdzie do nieba. I tu w psalmie nas uczą o tym, że człowiek o rękach nieskalanych, czyste serce musi być, musi mieć duszę, która się ku marnościom nie skłania, czyli duch taki, który ponad wszystkimi tymi sprawami jest i rozumie, gdzie jest dobro, nie przysięga fałszywie. W ogóle krętaczy, oszustów Pan Bóg w niebie nie chce mieć, to jest właśnie w Apokalipsie o tym. I tu w następnym fragmencie jest o tym, że Pan Jezus nas wyzwoli od grzechów, tak? Czyli, że Jego przyjście, Jego nauczanie i to, że On tutaj zostawi sakrament Eucharystii, pozwoli nam w sakramentach, w sakramencie spowiedzi wyznawać grzechy, a w sakramencie Eucharystii jednoczymy się z Bogiem, w duchu się jednoczymy, albo przez materialne Jego ciało i krew, i możemy w ten sposób oddawać duchowo Bogu cześć, tak? Nie oddajemy tym obrazom, krzyżowi, tak jak na przykład tak samo ludzie nie modlą się do pieniądza, nie kładą pieniądza przed sobą, nie modlą się do niego i tak samo nie modlą się do bestii, tak jak jest w Piśmie Świętym, tylko w duchu swoim żyją w ten sposób, że nie żyją dla innych ludzi, tylko żyją, duchowo oddają cześć pieniądzom, mamonie, tak żyjąc, że tak jak to papież powiedział ostatnio w tej adhortacji, że my w Kościele powinniśmy tak się zachowywać, żeby tematy drugo- i trzeciorzędne nie przechodziły, nie przesłonimy nam praw najważniejszych. I w tej adhortacji papież właśnie Evangelii Gaudium pisze o tym, co jest najważniejsze. Katolicy powinni mieć więcej empatii, winni wsłuchiwać się w ludzkie dramaty, mieć zrozumieć złożoność ludzkich wyborów. Pan Jezus pokazał przez swoje narodzenie, jak przyszedł w ubogiej rodzinie, pokazał, co jest ważne, jak można w tym świecie żyć. I tak jak mówi się, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. Czasy, w których Pan Jezus się narodził, były straszne. Rządzący...
Panie Andrzeju, rozumiemy pewnie już, o co chodzi. I może ja bym proponował, aby tutaj jeszcze ksiądz doktor skomentował, bo ponieważ ten program już zmierza prawie ku końcowi. A Panu bardzo dziękujemy za te myśli i za to takie też syntetyczne popatrzenie na te wszystkie nasze czytania. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję i myślę, że to jest coś, co warto, żeby stało się naszą przedmiotem naszej refleksji w czasie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Dlaczego Jezus urodził się tam, gdzie się urodził? Dlaczego przyjął taką, a inną postać? Dlaczego to właśnie ubogie Betlejem? Dlaczego to rodzina ubogiego cieśni? Myślę, że jest to jakiś niezwykły znak, który wciąż do nas przemawia i wciąż jest dla nas znakiem bardzo mocnym, czytelnym i wciąż stanowi on dla nas wyzwanie. I myślę, że to musi stanowić jakoś treść naszego przeżywania świąt Bożego Narodzenia, nie tylko zachwyt nad tym, co ciepłe, sentymentalne, miłe, rodzinne, ale również jakaś taka najgłębsza prawda o tajemnicy wcielenia, o Bogu, który do końca solidaryzuje się z człowiekiem, który przyjmuje postać sługi, który staje się jednym z nas, który schodzi tak nisko.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Ewa z Podlaskiej.
Szczęść Boże.
Ja chciałam do tej audycji bardzo dziękuję za piękną katechezę ojca, który głosił, znaczy nie wiem, może to miał zapisane, bo chyba to było czytane, ale bardzo piękna. Chciałam do tego tak dołożyć dwa słowa że są objawienia, ponieważ jest, znaczy można powiedzieć, że zatwierdzone, bo nie tylko pasję, miała objawienie pasji błogosławiona Anna Katarzyna Emerich, tylko miała jeszcze życie Najświętszej Maryi Panny. I jest druga książka, Żywot Najświętszej właśnie Maryi Panny i Józefa. I tam, z tego co pamiętam, bo ja tylko fragmenty czytałam, bo nie mam tej książki, mam tylko pasję, ale to też czytałam, się kogoś tam pożyczyłam, że Matka Boża była rzeczywiście młodą dziewczyną i święty Józef też był znaczy trochę starszym od niej, ale też młodym człowiekiem. I oni oboje pragnęli żyć w czystości. Właśnie mnie zawsze nurtowała ta kwestia, czy to było takie wielkie wyrzeczenie dla Józefa, że on na przykład chciał mieć tą swoją żonę w taki sposób, jak normalny każdy mężczyzna chce kochać ją, przytulić i tak dalej. Czy to było tak, że po prostu on tak samo jak ona, bo ona miała to przyrzeczenie wewnętrzne czystości, też takie przyrzeczenie wcześniej złożył Bogu. No i w tej książce jest powiedziane, że według tych objawień błogosławionej Anny Katarzyny jest powiedziane, że on również miał takie właśnie tak jakby takie pragnienie życia w czystości, a to, że właśnie to poczęcie Jezusa w taki nadzwyczajny sposób właśnie nim obojgiem tak jakby trochę zatrząsnęło, jakby było takim czymś niespodziewanym, co oboje przyjęli. To szczególnie trudne było dla świętego Józefa, także wszystkich, którzy chcieliby jakichś szczegółów się dowiedzieć, to odsyłam do tej książki. Ono mniej więcej właśnie brzmi tak dokładnie, nie wiem, bo taki długi tytuł jest. Żywot Najświętszej Maryi Panny i chyba też i świętego Józefa według Anny Katarzyny Emerich. I myślę, że tam można się wielu szczegółów doczytać.
Dziękujemy pani Ewo. Pozdrawiam serdecznie, jeszcze damy tutaj Bóg zapłać nawzajem, ksiądz doktor Krzysztof Napora.
Bardzo serdecznie dziękuję za dobre słowo i za wskazanie książki. Myślę, że z dobrej lektury mogą dobre rzeczy się rodzić. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście to znowu jak gdyby wkraczamy w tą przestrzeń, o której Pismo Święte tak niewiele mówi, zostawiając nam otwartą przestrzeń do naszej modlitwy i wierzę, że na tej modlitwie Pan Bóg prowadzi nas, jeśli szczerze w modlitwę Pismem Świętym, Słowem Bożym wchodzimy, On prowadzi nas swoimi ścieżkami, odsłania niekiedy tajemnice i jeśli to służy naszemu wzrostowi, to myślę, że dziękować Panu Bogu za to i ważne, żebyśmy takie jest wielkie moje pragnienie, byśmy brali ten święty tekst do ręki, byśmy choćby te zbliżające święta rzeczywiście przeżywali z Pismem Świętym w ręku, byśmy tę Ewangelię dzieciństwa i znowu nie boję się jak gdyby użyć tego stwierdzenia, bo Jezus przychodzi z rzeczywistością Królestwa, dobrą nowiną, również wtedy, kiedy był małym dzieckiem i jest to również jakaś dobra nowina dla człowieka, byśmy tę Ewangelię odczytywali, byśmy z niej czerpali, by ona stała się dla nas inspiracją, naszą siłą, naszym umocnieniem do odkrywania Boga dzisiaj pośród nas. Ten moment, kiedy Józef przyjmuje Maryję do siebie, kiedy udaje się z nią do siebie, do swojego miasta, gdzie rodzi się Jezus, jest jakąś wskazówką dla nas, byśmy ten czas Bożego Narodzenia przeżywali jakoś w ogromnej szczerości wobec Pana Boga, gdzieś u siebie, byśmy nie zagubili się na ulicach wielkich miast, byśmy tego czasu świąt nie roztrwonili gdzieś pośród pędu, zgiełku, huku, ale był to czas, kiedy gdzieś w nas przychodzi, rodzi się Jezus. Tego bardzo chciałbym życzyć wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Tego chciałbym życzyć również sobie. Dziękuję bardzo za dzisiejszą katechezę.
Również dziękuję bardzo księdzu doktorowi Krzysztofowi Naporze, który jest sercaninem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, za to, że nas wtajemniczo wprowadzał w liturgię Słowa Bożego czwartej niedzieli Adwentu. Bóg zapłać jeszcze raz wielkie. Bóg zapłać księdzu, Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym programie, czy to zadając różne pytania, czy to mając różne refleksje, czy też po prostu słuchając audycji pod tytułem Szukając Słowa Bożego.